supermocne.
Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo za oknem mamy mrok, a to doskonała okazja do tego, żeby zrobić sobie na przykład pyszną herbatę, zapalić pachnącą świeczkę i zanurzyć się, no właśnie, w luksusie. A dziś goszczę w programie supermocne kobietę, która o luksusie wie sporo. Justyna Adamczyk, twórczyni, kierowniczka i wykładowczyni kierunku kreowanie i zarządzanie markami luksusowymi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Power speakerka, czyli mówczyni motywacyjna na konferencjach, prowadząca program Ambasada Luksusu w TVN Style, ale była pani też wieloletnią redaktor naczelną polskiej edycji słynnego Żółtego Przewodnika. Poproszę o nazwę.
Dzień dobry państwu. Żółtego Przewodnika Goemio.
Dzień dobry pani Justyno.
Dzień dobry pani Aniu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że się tutaj spotykamy w naszym studiu, w studiu Radia Poznań, ponieważ nie ukrywam, że jak trafiłam na pani osobowość i tak sobie zaczęłam czytać, to mówię sobie, to będzie ta pani, z którą bardzo chciałabym porozmawiać właśnie o tym, czym jest ten luksus.
Och, jest mi niezwykle miło. Natomiast ja państwa przepraszam za mój głęboki i lekko schrypnięty głos, adekwatny do aury panującej dookoła. Popijam istotnie tutaj pyszną herbatę razem z panią Anią i mam nadzieję, że utrzyma mój głos w kondycji do końca tego nagrania.
Jestem przekonana, że tak będzie. Czym jest luksus, pani Justyno?
Och, to jest jedno z najprostszych i najtrudniejszych zarazem pytań. Jeżeli chodzi o taki aspekt nasz życiowy, cywilny, powszechny, to jest wszystko, co jest cudownym zbytkiem. Coś, co powoduje, że nasze życie jest piękniejsze, a my się uśmiechamy szerzej, ale kompletnie tego nie potrzebujemy. Znaczy, uśmiechać się potrzebujemy bardzo, natomiast teoretycznie luksusu nie potrzebujemy.
Myśląc sobie zupełnie tak nieprofesjonalnie, to zamykając oczy, myślę luksus, wyobrażam sobie złoto, wyobrażam sobie właśnie
to właśnie nie do końca.
Rzeczy.
Bardzo lubię cytat Coco Chanel. Luksus nie jest zaprzeczeniem ubóstwa. Luksus jest zaprzeczeniem prostactwa. To wysmakowanie, to rzeczy, które są starannie dobrane, to zbiór doskonale, precyzyjnie wybranych detali, świetnie dostarczonych, świetnie wykonanych.
I tak okazuje się, że na taki luksus może sobie pozwolić dzisiaj wiele osób.
Tak, luksus jest teraz coraz szerzej dostępny. Coraz mocniej się otwiera w różnych momentach rynku, natomiast to powoduje także, że możemy powiedzieć o zjawisku, które określamy mianem piramida luksusu, czyli od takich w podstawie piramidy, tych szerszych, częściej i powszechnie dostępnych, takich codziennych przyjemności i dogodności, po takie aspekty bardzo wyrafinowane, a na samym czubeczku, tym wierzchołku tej piramidy są takie dobra i usługi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysublimowane. Marki, które najczęściej w ogóle nie zabiegają o to, żeby były znane szerszemu odbiorcy, tylko trafiają do tych, którzy już do nich dorośli.
Bardzo podobał mi się jeden z takich pani z kolei cytatów z jednego z podcastów, gdzie pani powiedziała, że luksusem jest dzisiaj doświadczanie.
Wszystko, co wiąże się z emocjami i z doświadczaniem, jest absolutnie epicentrum luksusu. W tej chwili drugorzędne są zarówno dobra materialne, jak i te klasyczne usługi, jeżeli nie są otoczone tą nutką z jednej strony tajemniczości, a z drugiej strony pożądalności i całego spektrum cudownych doznań, które marka musi wokół siebie kreować, żeby tworzyć tę magię.
To pani jest odpowiedzialna w wielu przypadkach za te kreacje.
I dokładnie tym się zajmuje. Tak, dokładnie tym się zajmuje. Kreowaniem tej magii, budowaniem niezwykłości, pokazywaniem niezwykłości, ale także współpracami pomiędzy markami, ale także uczeniem zarówno właścicieli firm, jak i menedżerów firm, jak i ich pracowników, w jaki sposób prowadzić tę grę, to teatrum pracy nad marką, tak, żeby ta marka była cały czas bardzo ciekawa i atrakcyjna dla swoich odbiorców.
Już sama pani użyła tego słowa, ja też chciałabym używać go jako zamiennik, albo może nawet taki częstszy zamiennik, żeby ten luksus zamienić w magię. Ta magia pewnego rodzaju czar, coś takiego trochę nieuchwytnego powoduje, że możemy coś tym luksusem w naszym życiu nazwać.
Tak, ta bajkowość jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Są dwa główne nurty w tym całym już tym razem biznesowym obszarze marek premium i luksusowych. Pierwszym to są doznania, a drugim to jest budowanie społeczności. Chcemy wyrażać siebie, powodować, że żyje nam się milej, a z drugiej strony tak dobierać marki, żeby wyrażały nas i nasze wartości, a z kolejnej strony, żeby dzięki nim móc przynależeć do pewnej grupy społecznej osób, z którymi właśnie jest nam blisko, zarówno jeżeli chodzi o wartości, jak i pewne poczucie estetyki, pasje i styl bycia.
A jeśli właśnie chodzi o ten faktor taki magii, to jest jakiś przepis zawarty w 10 punktach, który należy wprowadzić w życie, żeby coś tę magię zdobyło? Czy jest jednak w tym pojęciu coś nieuchwytnego?
Tak, z jednej strony mamy czynniki, którymi możemy się posługiwać, te narzędzia. Trochę jak dobry cieśla, który rozkłada wszystkie swoje piły, młotki, dłuta i wszystkie inne rzeczy, które pewnie ma cieśla, a nie mam o tym pojęcia. Ja mam całe, czy też eksperci marek luksusowych mają całe oprzyrządowanie i potrafią w taki sposób dobierać właściwe narzędzia, żeby pasowały we właściwym momencie do właściwej marki i do właściwej grupy docelowej, bo to jest trochę jak pisanie opery. Muszą być takie momenty, które są kojące, które są łagodnie prowadzące przez całą narrację. Muszą być takie momenty bardzo żywe, emocjonujące. Potem coś szybszego, potem znowu coś łagodzącego. Cała piękna opowieść, która wiąże się z tą marką, a biznesowo w każdym z tych momentów należy dobierać inne narzędzia. Tak, jest ich wiele, począwszy od współpracy pomiędzy markami, po art branding, czyli nawiązywanie relacji ze sztuką, z artystami, po takie narzędzia jak personalizacja, to żeby każda usługa i każdy przedmiot był dopasowany indywidualnie do odbiorcy, ale także, żeby odbiorca mógł na nim zostawić swoje piętno. Chociażby w postaci inicjałów wygrawerowanych na pasku Louis Vuitton, czy w każdym elemencie, który możemy sobie wyobrazić. I tych narzędzi tutaj wymieniałam raptem 3-4, natomiast tych narzędzi jest cały szereg. I podobnie jak przy komponowaniu opery, przypuszczam, że tak mają kompozytorzy, że mają wiele nut i potrafią we właściwym momencie właściwe stworzyć, żeby ten utwór był absolutnym majstersztykiem.
Teraz rozmawiamy na takim trochę wyższym poziomie abstrakcji, ale pani jest praktykiem. Liczbę tych marek luksusowych, dla których pani pracowała, dla których pani tworzyła strategię, dla których pani jakby tworzyła tę magię, jest przedługa. Ona by się nie zawarła mi prawdopodobnie na tej jednej stronie.
Tak, o większości też nie mogę mówić, więc będzie mi wygodniej ich nie wymieniać. Faktycznie są to główne marki motoryzacyjne, są to główne marki perfumeryjne, są to marki kosmetyczne. Bardzo długo pracowałam z markami hospitality, czyli tymi, które są w obszarze hoteli i restauracji, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Przed pandemią latałam niemalże non-stop i spałam w ponad 150 hotelach luksusowych rocznie. Jadłam w ponad 300 topowych restauracjach, nie tylko je oceniając, ale także doradzając i pomagając im doszlifować do perfekcji wszystkie elementy.
To jak to się robi? Chciałabym się panią spytać o te początki. Pani nie miała takiej myśli w drugiej czy trzeciej klasie liceum, żeby zostać takim właśnie ambasadorem, kreatorem marek luksusowych.
Nie, to prawda. Wtedy kompletnie mi się to nie śniło, natomiast wtedy marzyłam o tym, żeby zajmować się strategiami biznesowymi. Zawsze nurtowało mnie to, co jest pod tą powierzchnią, jak to wszystko jest zbudowane. Jedni rozkładają komputery, a mnie z kolei interesowało to, co jest w środku mechanizmów biznesowych. I faktycznie już w trakcie studiów zaczęłam pracować. To były pradawne dzieje. Jestem absolutną dinozaurką branży executive search. To jest doradztwo personalne na tych najwyższych szczeblach. W połowie lat 90. ono się pojawiało dopiero w Polsce i wtedy byłam na początku studiów i zostałam zwerbowana do jednej z takich firm. I przez kilka lat, udając dużo starszą, te takie wariackie czasy lat 90., dużo starszą niż byłam.
Dlaczego musiała pani udawać się dużo starszą?
Obsadzałam stanowiska członków zarządu, członków rad nadzorczych, prezesów dużych banków. To byli jednak ludzie starsi ode mnie, zazwyczaj około 2 dekady, więc czyniłam wszelakie zabiegi z dzisiejszej perspektywy przezabawne, żeby chodzić w bardzo takich oficjalnych garniturach, mieć bardzo spięte takie oficjalnie włosy, makijaż i robić niezwykle poważne miny, żeby z moich 23, 24, 25 lat wyglądać na 30 kilka. Faktycznie nie wiem, czy udawało mi się wyglądać, natomiast jeżeli popatrzę na to, co udawało się osiągać biznesowo, to chyba coś udawało, bo jeszcze przed 30 byłam po raz pierwszy prezeską firmy międzynarodowej, doradczej. Na Europę Środkowo-Wschodnią byłam partnerką zarządzającą, tak to się nazywa. Czy wtedy partnerem zarządzającym, bo o feminatywach nikt jeszcze wtedy nie słyszał w takim zakresie. I tak naprawdę dzięki moim klientom, a pracowałam z naprawdę topowymi korporacjami i z bardzo dużymi funduszami venture capital, które te im inwestowały ogromne pieniądze. Oni mnie wynajmowali do tego, żebym im pomagała sprawdzić, w które branże, w które firmy, kogo kupić, z kim połączyć, w jaki sposób zrobić przejęcia, kogo obsadzić na te najwyższe
stanowiska.
To była
pani też trochę takim detektywem.
Z pewnej perspektywy tak. Co bardzo odpowiadało mojej naturze, bo to pozwalało jeszcze mocniej zanurzyć się w te mechanizmy, które powodują, że niektóre modele biznesowe, niektóre firmy osiągają niezwykły sukces, a niektóre zupełnie nie. A z pozoru działają na tym samym rynku, w tych samych warunkach, zatrudniają podobną ilość osób i w zasadzie powinny biec z tym samym torem w podobnym tempie, a jednak jednym się udawało bardziej, a innym mniej. I odkrywając te mechanizmy i badając je łącznie z cyframi, bo jednak wbrew tym opowieściom, czyż może równolegle do tych opowieści operowo-artystycznych i tych pięknych przenośni, jednak głównie pracuję w Excelu i za każdym razem każdy efekt mojej pracy i moich klientów musi mieć odzwierciedlenie w Excelu i dlatego z bardzo wieloma markami pracuję od lat, że zarówno my jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, jak i Excele pokazują, że jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
Ale to też jest cudowne, że potrafi pani połączyć te piękne słowa, tą literacką opowieść, która trafia do wyobraźni, ze wskaźnikami, twardymi liczbami, twardymi wskaźnikami i tabelkami w Excelu.
Dziękuję. A do tego obszaru dotarłam właśnie szukając tego absolutu. Zastanawiałam się, gdzie są najbardziej dopracowane modele biznesowe.
Supermocne.